Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy Jezusie. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry, bracia w Chrystusie, bardzo się cieszę, że zaczynamy nasze rekolekcje wielkopostne. Dziękuję ojcu superiorowi Zygmuntowi za zaproszenie, ojcom zmartwychwstaną za taką życzliwość, gościnę, której już doświadczam i cieszę się tymi rekolekcjami. Cieszę się też tematem tych rekolekcji, pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie, a ostatniego dnia zamykanie przeszłości, która boli. Czyli pokonywanie trudności, by tu i teraz radośnie żyć, a zamykanie przeszłości, żeby przeszłość nam już nie ciążyła, nie przeszkadzała w radosnej teraźniejszości. To od czego zacząć? Patrzenie na to, jak pokonywać trudności i jak sprawić, żeby już przeszłość, nawet jeśli nas dotąd bardzo bolała, żeby już nie być niewolnikiem tej przeszłości. Otóż trzeba zacząć od Pana Boga. Gdybym od razu spróbował podpowiadać, jak rozwiązywać problemy w małżeństwie, rodzinie, jak zamknąć przeszłość, to by to jakoś wisiało w powietrzu. Fundamentem jest Bóg i Jego miłość. Najpierw, jeśli kochamy na wzór Jezusa, to nie będzie problemu w małżeństwie, rodzinie. Oczywiście, jeśli wszyscy w małżeństwie i rodzinie kochamy. Jeśli są problemy, to trzeba najpierw wiedzieć, jak nas Bóg kocha i jak my mamy na wzór Boga kochać, żeby problemy rozwiązać, pokonać i żeby już nie być niewolnikiem przeszłości, w której brakowało miłości, a był ból. No to ruszajmy w ten pierwszy wieczór i jutro przez cały pierwszy dzień rekolekcji. Popatrzmy, w jaki sposób Bóg nas kocha, z dwóch powodów. Popatrzmy tak bardzo konkretnie, nie tak ogólnie, że nas kocha i wystarczy. Nie, bardzo konkretnie. Dlaczego trzeba konkretnie wiedzieć, w jaki sposób Bóg nas kocha? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że dopiero jak bardzo konkretnie, precyzyjnie wiemy, nie tylko, że nas Bóg kocha, ale jak konkretnie kocha, możemy się tą miłością zachwycić, umocnić, no i możemy tą miłość naśladować. No bo jak nie wiem tak bardzo konkretnie, jak mnie Bóg kocha, to taka Jego ogólna miłość, czy taka świadomość, że no jakoś tam Bóg mnie kocha, to mnie nie wzruszy, to za ogólne. I nie wiem, jak ja mam kochać i moich bliskich, i samego siebie, i innych ludzi. A więc popatrzmy, jak Bóg nas kocha, żeby się tą miłością może wreszcie do środka serca wzruszyć, zachwycić, umocnić i żeby tą miłość naśladować. No to patrzmy, otóż Bóg ciebie i mnie kocha za nic. najdosłowniej za nic. Na miłość nie da się zasłużyć. No, jak można zasłużyć na to, żeby Bóg, Pan Wszechświata, się o nas troszczył i nas kochał i traktował jak najdroższe swoje dzieci? To jest tylko w prezencie. Na wszystko inne, co dobre, to trzeba wręcz zasłużyć. No, na przykład na zaufanie, na wdzięczność naszych bliskich, na dobre stopnie w szkole, później na dobrą pracę i dobrą pensję, na jakiś autorytet w społeczeństwie. Na to wszystko, poza miłością, wręcz trzeba zasłużyć. A miłość jest za darmo, bez żadnej naszej zasługi. Podobnie w relacjach międzyludzkich. To jest też na wzór tego, jak Bóg nas kocha. Jeżeli na przykład rodzice kochają swoje dzieci, to za co je kochają? Za nic. Za nic, w prezencie. Małe dzieci, mówiąc uśmiechem, robią niechcący wszystko, by nie być kochane. Robią tam coś pod siebie i płaczą, po nocach nie śpią. Rodziców budzą, chwili wytchnienia nie dają. A rodzice, jeśli kochają, to kochają, padnięci ze zmęczenia nieraz, zwłaszcza mamusie. Kochają za co? Za nic. A gdy dzieci dorosną, czy podrosną, mają naście lat, albo już są pełnoletnie, to niektóre z nich wchodzą w kryzys, jak syn marnotrawny, i rodzice nieraz siwieją, dostają zawałów serca z przejęcia, z troski o los tego dziecka w kryzysie. I jeśli kochają, to nadal kochają. Za co? Za nic. Nawet jeśli to dziecko sprawia, że po nocach nie śpią i całe dnie myślą z troską o tym dziecku. Bóg ciebie i mnie kocha za nic. Na Jego miłość nie musimy zasługiwać. Nieraz ktoś mnie tam z młodzieży na przykład pyta: proszę księdza, czy mnie też Bóg kocha? Oczywiście. A za co? A za nic. Za nic. Miłość jest w prezencie. Za darmo. Po drugie, Bóg ciebie i mnie kocha nie tylko za nic, ale na zawsze. Nigdy nie przestanie kochać. Nigdy. Ktoś powie: no chwileczkę, księże Marko, jakbym wylądował w piekle, no to już nie będę kochany. Będę. Będę. Bóg nikogo nigdy nie przestanie kochać. Jeśli ktoś z nas by się znalazł w piekle, też będzie tam przez Boga kochany. Bo Bóg jest miłością i kocha i nic innego nie czyni. Tylko kocha. I wszystkich nas i na zawsze i nieodwołalnie. Ktoś powie: no to w takim razie nie ma piekła. No bo jeśli tam będę kochany, no to co to za piekło? Prawdziwe. Bo piekło nie polega na tym, że Bóg mnie przestał kochać, bo by wtedy nie było piekła, bo nie przestanie kochać. Piekło polega na czymś innym, na tym, że ja nie kocham. Ja kochany przez Boga na wieki. To samo w relacjach znowu międzyludzkich, analogia. Żeby było piekło na przykład w rodzinie, to nie musi być tak, że tam w tej rodzinie nikt nie kocha. A może być tak, że powiedzmy jest małżonkowie i troje dzieci i małżonkowie i dwoje dzieci kochają się wzajemnie, a jedno dziecko jest w głębokim kryzysie dorastające na przykład i nie kocha. I już jest piekło na ziemi. Tylko to ziemskie, które da się pokonać przez nawrócenie. Tak było z synem marnotrawnym. Z przypowieści Jezusa ojciec, symbol samego Boga, bardzo kochał syna, ale syn nie kochał. No i już było piekło na ziemi. Dręczył ojca, przejętego losem nieszczęsnym syna, i sam siebie ten syn marnotrawny dręczył, był już w obliczu śmierci. Chlew, głód, poniżenie, osamotnienie. Potem ojciec powie: byłeś umarły. Już stanąłeś w obliczu śmierci, tak błądziłeś. Kochany, ale sam nie kochał. Więc Bóg nas nigdy nie przestanie kochać i nigdy nawet nie postraszy, że mógłby przestać kochać. Nie ma takiej sceny w Biblii, gdzie Bóg mówi: człowieku, jak będziesz taki czy owaki, to cię przestanę kochać. Nie przestanę. Żebyś nie wiem jaki był, kochany będzie zawsze. Możesz marnie zginąć. Mówi Jezus: jeśli się nie nawrócicie, marnie zginiecie. Jak syn marnotrawny był bliski już wykończenia się, ale był kochany i każdy z nas jest i będzie kochany na wieki. W mojej pierwszej powieści Pamiętnik Perełki jest taka scena. Perełka to jest 10-letnia Marysia, którą tata nazywa Perełką, no przynajmniej w mojej wyobraźni literackiej. I my, czytelnicy, czytamy przez rok pisany pamiętnik przez tą dziewczynkę. I któregoś wieczoru napisze: gdy dorośli straszą nas, dzieci, wycofaniem miłości, to wydają na nas wyrok śmierci. I dopisuje ta dziewczynka, to jest jedyna kara śmierci, to straszenie, że cię przestanę kochać. I jedyna kara śmierci, która nie jest zakazana w żadnym kraju świata. Jeżeli straszysz twoich bliskich, że przestaniesz kochać męża, żonę, syna, córkę, mamę, tatę, brata, siostrę, to wydajesz na nich wyrok śmierci. Już nigdy nie mogą nie uwierzyć, że są choćby przez Boga kochani. Więc jak będziesz taki człowiek, mogę się przed tobą bronić, o tym za chwilę, ale kochać cię nigdy nie przestanę. Bóg każdego z nas kocha na zawsze nieodwołalnie i jeśli chcemy naśladować miłość Boga, to też kochamy podobnie, za nic i nieodwołalnie. Trzecia cecha Bożej miłości to jest to, że Bóg nas kocha z bliska. Nie z dalekiego nieba, tylko z tej ziemi. To jest bardzo ważne, bo im bliżej jest ten, kto nas kocha, tym bardziej nas umacnia. I dlatego tak tęsknimy za tymi, którzy nas kochają, a są w tym momencie daleko od nas. Bo chcemy być umacniani z bliska. I Bóg to świetnie wie i dlatego do nas przychodzi w ludzkiej naturze, to przeżywamy co roku w Boże Narodzenie, żeby być blisko nas. Zawsze był Bóg blisko nas, od Adama i Ewy, ale mogliśmy nie być tego pewni. A Bóg chce, byśmy byli pewni, nie tylko, że nas kocha, ale że kocha z bliska, na dotyk blisko. Dosłownie Jezus dotykał ludzi, przytulał, błogosławił, dotykał oczu, uszu, ust, gdy uzdrawiał, wyciągał rękę do Piotra, do dziewczynki wskrzeszonej, jeszcze bardzo osłabionej, na dotyk blisko. W Starym Testamencie, ale w Starym ludzie mogli myśleć, że Bóg nas kocha z wygodnego, dalekiego nieba. I ktoś w Starym Testamencie mógł się tak modlić. Boże, no wiem, że jesteś, że kochasz, że ona się troszczysz, daje znaki, czynisz cuda, ale Ty jesteś za daleko, Boże. Ja tu na ziemi, po Adamie i Ewie, na tym padole łez, dolinie ciemności, mi się żyć odechciewa może. Może mi bliscy dręczą, może ja sam siebie dręczę. Ja potrzebuję kogoś, kto siedzi tu przy mnie, kto mi patrzy w oczy, kto mnie weźmie za rękę, kto mnie obroni przede mną samym, przed moimi własnymi słabościami. Ty jesteś, Boże, za daleko. Tak mógł ktoś mówić w Starym Testamencie. I byśmy wiedzieli, że Bóg jest bliziutko nas. Powtórzę, na dotyk blisko, to przyszedł do nas w ludzkiej naturze. I już wiemy, że Bóg nas kocha z bliska, z tej śmiertelnie, jak się okazało, dla Boga niebezpiecznej ziemi. Bóg nas kocha z bliska. Tu w Eucharystii, w Komunii Świętej jest w środku naszego środka. No bliżej to już będzie tylko w niebie. Tylko w niebie. Moi drodzy, lubię, jak ktoś mi tam mówi, na przykład jakiś mężczyzna, Boże księdza to są moi bliscy, przedstawia. Na przykład żona i dzieci, czy jeśli jeszcze nie ma rodziny własnej, rodzice, rodzeństwo. Wtedy pytam, a kto to są bliscy? Bo mówi, to są moi bliscy. Kto to są bliscy? No na przykład żona, dzieci, czy rodzice, rodzeństwo. Mówię, technicznie wiem, ale w głąb, co znaczy słowo bliscy? O tu nie wiem, proszę księdza, no to ci wyjaśnię. Bliscy to są ci, którym okazuje miłość z bliska. To są bliscy. Głodujące dzieci w Afryce możemy kochać na odległość przez misjonarzy i różne instytucje, które pomagają. Ale męża, żonę, syna, córkę, mamę, tatę, brata, siostrę mam kochać z bliska. Albo nie kocham wcale. Tak jak Bóg nas kocha z bliska, tak my siebie nawzajem w małżeństwie, rodzinie, wśród krewnych i dobrych znajomych, ale zwłaszcza w małżeństwie, rodzinie mamy kochać z bliska. Po czwarte, Bóg nas kocha nie tylko za nic, nie tylko na zawsze, nie tylko z bliska, na dotyk blisko, do Eucharystii włącznie, ale też kocha nas tak, że to widać. Zeszło mi, moi drodzy, 70 lat, żeby odkryć tak prosty fakt, jak się już odkryje, to jest proste, że Jezus nikomu w Ewangelii nie mówi, kocham cię. Mnie zeszło 70 lat, żeby to zauważyć. Taki prosty fakt. Jezus pyta o miłość, na przykład Piotra, czy kochasz? Stwierdza, że ktoś kocha, na przykład ogromnie nawrócona kobieta, mówi, wielce umiłowała. Natomiast sam nie mówi, kocham cię. Ani nie powiedziała tego mamusi, ani Piotrowi, ani Janowi, ani tejże kobiecie, którą podziwiał, ani celnikowi, czy setnikowi, których podziwiał za nawrócenie, za wiarę, ani Łazarzowi, Marii, Marcie, siostrom Łazarza, nikomu nie powiedział kocham. Dlaczego? Bo tak okazywał miłość, że wszyscy to widzieli. To po co miał mówić, że kocha, jak to było widać, że kocha? I ludzie to widzieli, szli za nim nawet na pustynię bez jedzenia i picia, bo widzieli, że kocha. Jak Jezus to okazywał tak, że to było widać? Otóż na trzy sposoby główne. Poprzez swoją obecność dla ludzi od świtu do nocy, poprzez swoją ofiarność i poprzez swoją czułość. Jezus był od świtu do nocy obecny dla ludzi, do których przyszedł z miłością. Od świtu do nocy. Nieraz z niektórymi całą noc rozmawiał, jak z Nikodemem. Więc obecny to pełny skupienia na każdym z tych ludzi. Wiedział, spod jakiego drzewa przychodzi Filip, jakie myśli tego czy tamtego człowieka nurtują, jakie potrzeby ktoś ma, bo był w pełni skupiony na danym człowieku. Obecny i skupiony, a nie obok człowieka, tylko dla tego konkretnego człowieka. No i każdy myślał, że Jezus jest tylko dla niego, czy dla niej. No to się czuli, kochani. Jeśli na przykład mąż jest w pełni skupiony na żonie, po pierwsze ma czas dla żony i dzieci, a po drugie nie jest obok nich gapiący się w smartfona, czy w telewizor, czy w szybę, tylko wpatrzony w żonę, w dzieci, w ich oczy, w ich przeżycia, w to, co robią, wsłuchany w ton głosu, no to wtedy oni widzą, ten mąż, ten tata mnie kocha, bo ma dla mnie czas i jest w pełni na mnie skupiony. No to jestem ważna, ja żona, czy ważna, ja córka, czy ja syn. Po drugie, jest okazywa miłość nie tylko przez taką obecność pełną skupienia na każdym człowieku, ale przez swoją ofiarność. Jezus służył tym ludziom od świtu do nocy. Karmił, uzdrawiał, pocieszał, tłumaczył, wspierał, ostrzegał. No to, co komu było potrzebne. Od świtu do nocy harował. Przyszedłem, aby służyć. Miłość to jest charówka od rana do wieczora. Tłumaczę dziewczynom czy studentkom, jeżeli zaczynasz chodzić z jakimś chłopakiem i zobaczysz, że jest leniem, to się natychmiast z nim rozstań. Bo leń nie jest w stanie kochać. Bo miłość to jest służba od świtu do nocy. Człowiek leniwy, człowiek wygodnicki nie ma żadnych szans kochać. Miłość to ofiarna służba, ofiarna troska, jak u Jezusa od świtu do nocy. Więc jak ludzie widzieli, że On pada ze zmęczenia i dalej im służy, wspiera, pomaga, chroni, no to widzieli, że kocha. No i po trzecie czułość. Jezus był chodzącą czułością, delikatny, serce na dłoni, trzciny nadłamanej nie złamał, tlącego się płomyka nie dogasił, przeciwnie, podtrzymywał na duchu, dodawał otuchy i odwagi. A więc chodząca czułość, delikatność, serdeczność, z czułością patrzył, z czułością przytulał, błogosławił, pocieszał, szanował także tych, którzy Jego nie szanowali. Chodząca wrażliwość i delikatność i czułość. No to ludzie widzieli, jak On jest taki dla mnie czuły, serdeczny, no to jasne, że się mną cieszy i że mnie kocha. I to ma być w naszych małżeństwach i rodzinach, w każdej relacji, ale już zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie. Także ze strony nas kapłanów to te same zasady. Także my kapłani mamy być dla was obecni od rana do wieczora w pełnym skupieniu na człowieku, który do mnie podchodzi. Mamy być ofiarni od rana do wieczora, służyć rozmową i wszelkimi innymi sposobami pomocy. No i mamy być czuli, serdeczni, delikatni, taktowni, cierpliwi. A już w małżeństwie i rodzinie to do sześcianu. Obecność, pełna skupienia na bliskich, ofiarność i czułość. Po piąte, miłość Jezusa jest nie tylko za nic, nie tylko na zawsze, nie tylko z bliska, nie tylko taka widzialna przez obecność, ofiarność, czułość, ale po piąte, Bóg nas kocha nad życie. Najdosłowniej nad życie. Dzisiaj też w Ewangelii słyszeliśmy, Jezus rozmawia z Mojżeszem Eliaszem tam na górze przemienienia o jego odejściu. W innych tam Ewangeliach wprost jest mowa o tym, że odda za nas życie na krzyżu, już to zapowiada uczniom, a potem to czyni. Bóg nas kocha najdosłowniej nad życie. Możemy go zabić, no i skażemy go na śmierć i przybijemy do krzyża i zabijemy. I tak będzie nas kochał. Wróci po zmartwychwstaniu nie, żeby się mścić, nie, żeby odwołać miłość, tylko żeby potwierdzić, że on najbardziej skrzywdzony w historii ludzkości najbardziej kocha. Za każdą cenę. Jezusowi było strasznie trudno dać za nas życie. Już w ogrójcu na samą myśl, że tym razem nie będzie się bronił, aż się krwią pocił i czuł trwogę, a na krzyżu krzyczał: Boże mój, czemuś mi opuścił? Ale to zrobił, bo wiedział, że im bardziej przez nas cierpi, tym będzie i dalej kocha, tym bardziej będzie dla nas jasne, że kocha. Po Adamie i Ewie jesteśmy tacy dziwni, że dopiero jak ktoś nas, nie wystarczy nam, że ktoś nas kocha. Jeszcze musimy zobaczyć, że ten ktoś przez nas bardzo cierpi w obliczu naszych słabości, niewdzięczności czy jakichś straszliwych błędów. I jeśli ten ktoś, kto nas kocha, bardzo cierpi, dalej kocha, no to wreszcie dociera do nas, że jesteśmy kochani. Bóg to świetnie wie, jak wszystko. Także to. I ostatnia cecha, przynajmniej na ten wieczór Bożej miłości, mianowicie Bóg nas kocha mądrze. O tym może za mało mówimy, no to powiedzmy, bo inaczej by tej drugiej części rekolekcji nie było, jak rozwiązywać problemy w małżeństwie i rodzinie według mądrej miłości. Jak zamknąć bolesną przeszłość, to będzie w środę według zasad mądrej miłości. Otóż Bóg nas kocha mądrze i uczy mądrze kochać. Ktoś powie, ale księże Marku, to w ogóle nawet nie ksiądz nie próbuje nam mówić, że Bóg kocha mądrze, bo nie kocha mądrze. Bo skoro nas kocha, powtórzmy, za nic, na zawsze, z bliska i widzialnie i nad życie. Możemy go zmasakrować, potraktować jak złoczyńcę, udręczyć i zabić na krzyżu i tak będzie nas kochał. No to nie jest taki mądry, to jest naiwny. Otóż Bóg jest mądry i kocha mądrze. Już wyjaśniam. Otóż na czym polega mądrość Bożej miłości i w konsekwencji naszej miłości do bliskich i innych ludzi? Mądrość polega na tym, że wszystkich ludzi kocham tak na wzór Jezusa za nic i na zawsze i nad życie jak trzeba. No, życie oddawane na raty zwykle. Ale uwaga, każdemu człowiekowi okazuję miłość inaczej. Tego nas uczy Jezus. Człowiek mądry wszystkich ludzi kocha i na zawsze, a za najbliższych, to najbliższych nawet życie odda, a każdemu okazuje miłość inaczej. Człowiek mądry wie, jak się uczy od Jezusa mądrości, że inaczej się okazuje miłość dzieciom, inaczej dorosłym, inaczej kobietom, inaczej mężczyznom, inaczej chorym, inaczej zdrowym, inaczej wolnym, inaczej zniewolonym, inaczej radosnym, inaczej ludziom w depresji, inaczej świętym, inaczej podłym. To jest mądrość. Jak to robił Jezus? No genialnie, jak zawsze. Tu wystarczy podzielić ludzi na trzy grupy i w minutę się da wszystko wyjaśnić. Co do mądrości. Mianowicie, kiedy Jezus spotykał pierwszą grupę ludzi, mianowicie szlachetnych, mam nadzieję, że do nich należymy, to jak im okazywał miłość? No tu nie będzie niespodzianki. Przytulał, karmił, rozgrzeszał, pocieszał, wspierał, stawiał za wzór, odwiedzał, miał dla tych ludzi wyjątkowo dużo czasu, siły, jak dla Łazarza, Marii, Marty, jak dla apostołów. A więc najkrócej mówiąc, ludzi szlachetnych Jezus wspierał. Na każdy sposób wspierał, dbał o nich, pomagał im. Ktoś powie, a tylko tak mogę okazywać miłość, a nie daj Boże. A nie daj Boże, mówiąc tak z uśmiechem, ale twardo. Gdybym tylko tak umiał okazywać miłość, że ufam, że wspieram, jak ktoś sobie tego życzy, że pocieszam, no to bym mądrze kochał ludzi szlachetnych i w ogóle bym nie kochał reszty ludzkości. Wobec reszty ludzkości byłbym głupcem, a nie kimś, kto kocha. Otóż kiedy Jezus spotyka drugą grupę ludzi, mianowicie tych w kryzysie, tych, którzy poważnie błądzili, ich też kocha i kochać będzie na wieki, ale inaczej okazywał miłość niż ludziom szlachetnym. Tych, którzy bardzo błądzili, nie przytulał, nie rozgrzeszał, nie pocieszał, nie stawiał za wzór, no jeszcze by tego brakowało, nie tolerował, nie akceptował, wyrzućmy te pogańskie słowa, które bardzo mylą, nie tolerował, nie akceptował, tylko upominał. Upominał. Albo się nawrócić, albo marnie zginieć. A kiedy spotykał trzecią grupę ludzi, no tą najtrudniejszą, by im okazywać miłość, mianowicie krzywdzicieli, którzy nie tylko błądzili w swoim osobistym życiu, ale jeszcze próbowali krzywdzić i Jezusa, i innych ludzi, no to Jezus się przed nimi bronił. Ja bym na to nigdy nie wpadł, że kochać kogoś, kto jest moim nieprzyjacielem, kto mnie próbuje krzywdzić, to kochać znaczy bronić się. Naprawdę, mówię z całą powagą, nigdy bym na to nie wpadł. Taki mądry to nie jestem. Może bym wpadł na to, że jak mam przez sobą ludzi szlachetnych, to powinienem ich wspierać. No to może bym wpadł. Już bym miał wielkie trudności, żeby zrozumieć, że jak mam błądzącego, to mam upominać. Może bym sobie liczył, nie no, okażę serce, będę cierpliwy, będę udawał, że nie widzę, że błądzą, może sami zrozumieją. To już bym się pogubił. Ale to, że miałbym bronić się przed krzywdzicielami, złoczyńcami, że to jest miłość, no na to bym nie wpadł. Naprawdę. A Jezus na to wpadł, mówiąc po ludzku. Otóż Jezus się cały czas bronił przed krzywdzicielami. Nie pozwolił się strącić ze skały w niejednym miejscu, gdzie próbowali. Tak patrzył, że się rozstępowali. Wzrokiem się potrafił obronić. Czasami się chował w świątyni, schodził z linii ciosu. Bronił się przed tymi, którzy mu wmawiali, że dobro czyni mocą zła. No tych ośmieszał. No co według was, diabeł jest głupi, sam ze sobą walczy. Bronił się przed Anaszem, Kajfaszem, Piłatem. No Piłata całkowicie przekonał niewinności swojej. Przed Herodem to milczał, bo wiedział, że Herod jest głupcem. Nie reaguje na żadne argumenty, no to po co rozmawiać. Głupca się ignoruje. Broni się przed żołnierzem, który go uderzył w policzek. Nawet przed takim niby drobiazgiem się bronił. Nie nadstawił drugiego policzka, tylko twarda obrona. Albo udowodni, że źle mówię, albo czemu mnie bijesz. Wiem, raz zrobiłeś z wyjątek, o tym już mówiłem, od ogrójca aż do krzyża, byśmy wiedzieli, że nas kocha nad życia. To był wyjątek. Z zasady natomiast się bronił i nas się uczy bronić do separacji małżeńskiej, rodzicielskiej, wszelkiej innej. O tym będzie we wtorek, jak się bronić przed krzywdzicielem w małżeństwie i rodzinie. Mamy prawo się bronić. Jezus nam to prawo daje. Ktoś powie, no ale gdzie tu jest miłość do krzywdziciela, jeśli się przed krzywdzicielem bronił? Otóż właśnie w tym, że się bronił. Bo gdy się bronię przed krzywdzicielem, nie przestaję kochać. Miłość jest nieodwołalna. Nie mszczę się. Więcej szczegółów będzie we wtorek. Ale się bronię przed krzywdzicielem, to kocham krzywdziciela, bo dzięki mojej obronie krzywdziciel ma mniej ofiar na sumieniu. Krócej krzywdzi, mniej brutalnie krzywdzi i łatwiej się będzie nawrócić, zmienić, ocalić. Bo im dłużej krzywdzi, a ja się nie bronię i ułatwiam, żeby był jeszcze większym złoczyńcą, mówiąc twardo, niechcący ułatwiam, bo się nie bronię, no to będzie jeszcze większym złoczyńcą, jeszcze bardziej będzie dręczył mnie, moich bliskich, na przykład małżonka, dzieci i będzie, zaciągnie takie winy na sumieniu i wejdzie w taki kryzys, że nawet jak sumienie ruszy, czy policja ruszy, może być za późno, jak u Judasza, na przemianę. Więc ja naprawdę mówię szczerze, nie wpadłbym na to, że mądrze kocham krzywdziciela wtedy, kiedy się przed tym krzywdzicielem bronię. No ale szczegóły będą we wtorek. Dzisiaj dziękujmy Bogu za to, że nas kocha tak niesłychanie, że nikt z nas by takiej miłości ani nie wymyślił, ani nie wymarzył. Znaczy ktoś z nas mógłby wymarzyć Boga, który nas kocha, powtórzę jeszcze raz, za nic, na zawsze, z bliska, widzialnie, przez obecność, ofiarność, czułość, nad życie i to oddawane na raty przez wiele lat publicznej działalności i to na krzyżu i że kocha nas jednocześnie mądrze. Że miłość to wspieranie ludzi szlachetnych, upominanie błądzących i bronienie się przed krzywdzicielami. Z troski o ich dobro i o ich ocalenie. Dziękujmy Bogu za to. A w kolejne dni będziemy wyciągać wnioski z tej Bożej miłości. Amen.